Jest mi niezmiernie miło, że zostałem zaproszony po raz drugi do tego męskiego środowiska. Tak jak poprzednio, przed 3 laty, mówiłem, że jest to wyjątkowe doświadczenie dla kogoś, kto mówi głównie dla kobiet. Chociaż też w czasie kursów przedmałżeńskich to mamy pół na pół. Kilka informacji o sobie. Pierwsza, jestem mężem jednej żony od 20 lat. Staram się być dobrym ojcem dla 4 dzieci, w tym 3 synów, więc męskie towarzystwo w domu jest. Zawodowo jestem związany z Akademią Ignacjaną i tam zajmuję się kwestią wychowania seksualnego. Stąd myślę to zaproszenie na temat, który się wyświetlił.
Raz, dwa, trzy, cztery. Nareszcie. Brawa dla dźwiękowca. Drodzy panowie, powtórzę w takim razie. Od 12 lat, nie, od 10 jestem na Akademii Ignacjanum. Kiedyś się to nazywało Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna. Zajmuję się kwestiami wychowania seksualnego. Stąd moje patrzenie na seksualność jest zawsze ukierunkowane na wychowanie, czyli najwięcej czasu poświęcam na to, żeby zgłębiać, jak to robiono, jak wychowywano i te myśli swoje spisuję. Natomiast temat, który mamy dzisiaj przed sobą po męsku o seksie, tak jak pierwszy raz przeczytałem, to myślę po męsku, no to co tu mówić w zasadzie. Mężczyźni o seksie niewiele lubią rozmawiać, więc może jakieś działanie. Ale spróbuję się podzielić pewnymi przemyśleniami. Dylemat osoby mówiącej o seksie polega na tym, że strasznie dużo o tym się mówi, że każdy dużo wie, ba, każdy tu z obecnych przeżywa tą sferę, ma swoje zdanie, ma swoje doświadczenia. I pierwsze pytanie brzmi, czy ja w ogóle jestem w stanie coś nowego powiedzieć. Od jakiegoś czasu stosuję taką metodę, że nie czytam informacji, które można gdzieś doczytać. Bardziej dzielę się pewną, jakby to nazwać, pewnym sposobem zinterpretowania tych faktów. Bo ja uważam, że w gronie osób dorosłych, jak się spotykamy, błędem jest prześciganie się, czy ktoś ma więcej informacji, czy taką książkę przeczytał, czy inną. Zawsze będzie tak, że ktoś przy dzisiejszym natłoku informacyjnym coś wie więcej, coś wie inaczej. Natomiast ciekawe jest, jak to sobie interpretuje i układa. To jest też dylemat wielu opracowań naukowych, które opisują, jak jest, ale nie mówią, jak masz to wykorzystać. Stąd zechcę się podzielić takim uporządkowaniem tej kwestii. To był z panów 3 lata temu. Nie wiem, czy są tacy wśród tego gronu na moim wykładzie. Są 2 osoby. To pamięta, że uporządkowałem, bo temat był też podobny, kwestie męskiej seksualności pod kątem pragnienia miłości bezwarunkowej. Pokazywałem zróżnicowanie w podejściu do seksu, że potrzeba napięcia, rozładowania napięcia seksualnego u mężczyzn jest na bardzo wysokim poziomie. U pań jest to bardziej złożone, uzależnione od relacji z mężczyzną. Później pokazywałem, że jeżeli popatrzymy na potrzebę tworzenia relacji, to też się rzeczy odwracają. My mężczyźni jesteśmy bardziej zdystansowani. Panie tutaj lubią przebywać, rozmawiać, opowiadać, zwierzać się. Nie chodzi o plotki, bo mężczyźni też plotkują, ale tak w ogóle. I jako rozwiązanie dawałem tą ideę miłości bezwarunkowej, że to miłość małżeńska to jest wzajemne wychodzenie sobie naprzeciw. To tak tytułem przypomnienia. Natomiast dzisiaj uporządkowałem tę kwestię w zupełnie innym porządku. Po tych modlitwach, po mszy, mam obawę, czy aby to nie za bardzo jest oderwane od religii, ale przypomniałem sobie tutaj siedząc, że na jednym z wykładów słyszałem od teologa, że łaska buduje na naturze. Czyli, że w pełni łaskę wykorzystać, trzeba też w pełni poznawać naturę. Więc będę do tej natury się odnosił. Przechodząc do meritum, chcę dokonać pierwszego rozróżnienia. Jeżeli ktoś z panów wybrałby się do biblioteki i zaczął szukać książek na temat problemów seksualnych, jakie doświadczają zwierzęta, bo seksualność nie jest tylko doświadczeniem człowieka, ludzkim, jest też w świecie zwierząt, to śledząc różne opracowania z tego zakresu, to stwierdziłby po pierwsze, że niewiele się o tym pisze, a jeżeli już, to ujmuje się to w takich kategoriach, powiedzmy biologiczno-technicznych. Prokreacja, zapłodnienie, przekazywanie życia, no i ewentualnie jakieś anomalie uniemożliwiające odbycie stosunku. Jeżeli z podobnym pytaniem zaczniemy przeglądać opracowania dotyczące ludzkiej seksualności, to odkryjemy, że tutaj zupełnie inaczej rozkładają się proporcje. Ta strona techniczno-biologiczna zajmuje wąski margines, natomiast jeżeli się mówi o problemach seksualnych, to one wcale nie dotyczą tego, czy mogą współżyć, czy nie, w sensie takim, czy im narządy do siebie pasują. Generalnie pasują, z drobnymi wyjątkami. Problem seksualny człowieka leży w takim razie gdzieś indziej. Gdzie? Trudno jest to tak precyzyjnie oddać słowami. Myślę, że jedna z sytuacji, którą zaobserwowałem na filmie, oddaje to lepiej. Ona i on się kłócą. I on w pewnym momencie wykrzyczał: jak to? Nie było ci ze mną dobrze? A ona mówi: nie, wszystkie orgazmy udawałam. Popatrzcie, z biologicznego punktu widzenia on powinien być zadowolony. Rozładował napięcie, jest szansa na prokreację, a jednak jest coś więcej w tym seksie. Otóż, nawet jak się popatrzy na ludzką aktywność seksualną, to zauważa się, że jest jeszcze dodatkowa płaszczyzna. Ludzka seksualność to nie tylko prokreacja, ale to jest również tworzenie relacji bardzo specyficznych i bardzo głębokich. Z czasów studenckich pamiętam wykład z panem profesorem Włodzimierzem Fijałkowskim, znanym ginekologiem, położnikiem, który mówił nam, porównywał nam częstotliwość odbywania stosunków przez tam określone gatunki zwierząt i przez człowieka, pokazując, że u zwierząt jest to ściśle związane z czasem rui, a tak naprawdę z czasem możliwości zapłodnienia, czyli owulacji u samic. Jeżeli popatrzył i pokazał częstotliwość współżycia u ludzi, to ona nie była uzależniona od owulacji. Co nie oznacza, że pewne biologiczne sygnały nie są wysyłane. Pierwsze hasło, które tutaj mówię, coś w seksie więcej. Czy ta biologia coś wysyła? W pewnym sensie tak, można się dopatrzeć, ale to nie warunkuje częstotliwości współżycia. Ten problem seksualny człowieka leży głównie w relacji. Chociaż z ostatnich takich ciekawych badań, jakie napotkałem, to w książce, którą gorąco polecam, ale wydanie z 2010 roku, to jest książka Wojciszka Psychologia Miłości, stąd mam ten wykres. Mianowicie on wyczytał w amerykańskich badaniach i publikuje po polsku eksperyment, nie wiem jak to nazwać, ale pewien naukowiec zaczął badać dochody tancerek erotycznych. Dochody to znaczy napiwki. I zrobił dwie grupy. Pierwsza grupa to były panie, które nie zażywały tabletek hormonalnych, czyli ta cykliczność nie była niczym zaburzona, a druga grupa, gdzie przyjmowały tabletki hormonalne. Wysokość napiwku wskazuje jednoznacznie, że my mężczyźni wychwytujemy w kobietach coś, to coś, prawda? Więc tak to wygląda. Niemniej jednak to nie determinuje w całości naszego zachowania. Stąd pytanie, co więcej? I z tym pytaniem będę starał się zmierzyć, ale jeszcze za chwilę. Natomiast chcę jeszcze dokonać jednego rozróżnienia. Jak się śledzi literaturę na temat seksualności człowieka i problemów seksualnych, to się zauważa taką rzecz, że te opracowania mówiące o problemach, to się tak pojawiają od 100-150 lat. Wiem co mówię, 3 lata siedziałem, opracowałem historię wychowania seksualnego w Polsce. Sporo książek na ten temat przewertowałem. Pytanie, czyżby wcześniej nie było z tym problemów? No, czy nie pisano o seksie? Nie, pisano, bo wystarczy wziąć teksty biblijne, notabene piękny cytat jest na plakacie o zafascynowaniu, gorzkim zafascynowaniu obcą jest. Czyli pisano, ale uwaga, nie pisano o seksie jako takim. Widziano to w szerszym kontekście. Dlaczego? Ponieważ przez wieki seksualność była wpisana w rodzinę, w małżeństwo, w życie społeczne. Seksualność jako taka, jako byt samoistny w ogóle nie była ujmowana. Żeby to zobrazować znowu historyjką. Jak 10 lat temu wyszła moja pierwsza książka dotycząca współżycia seksualnego, zawiozłem ją mojej babci, która ma w tej chwili 92 lata. Miała 82. Przeczytała. Mówię, ale o tej prostytucji to po co to tyle pisać? Minęły lata, zawiozłem mojej babci drugą książkę na temat wychowania seksualnego. Popatrzyła, oczytała i mówi, ty byś się musiał zająć jakimiś ważniejszymi rzeczami. O tych głupotach tak piszesz i piszesz. Dlaczego o głupotach? Babcia ma inny kod kulturowy. Jaki? Kod, który współżycie seksualne podporządkowuje kwestią przeżycia, możliwości przeżycia. I tu chciałbym, żebyście spróbowali popatrzeć na seksualność w kontekście wieków, a nawet i więcej. Do czego zmierzam? Mianowicie przed tym wystąpieniem prześledziłem i niektóre podręczniki podają, że początek człowieka to jest 200 milionów lat. Ale znalazłem opracowania, że mówią jeszcze więcej. Ale załóżmy 200 milionów lat, w Afryce pojawia się Homo sapiens. Co się dzieje? Cechą tego gatunku jest to, że zbiera, gromadzi i przetwarza informacje i w oparciu o te informacje komplikuje narzędzia, ale też strukturę społeczną, w której żyje. Idziemy dalej. Pierwsze jakieś narzędzia odkrywają 140 tysięcy lat temu. Początki cywilizacji to jest 6 tysięcy lat. Mezopotamia, Egipt. I teraz patrzcie, jeżeli założymy, że oni mieli 50% wiedzy tej, co my mamy, to w przeciągu tych 6 tysięcy lat ostatnich krzywa idzie bardzo w górę. Co to znaczy? Przez wieki seksualność, rodzina były wpisane bardzo mocno w pewien system ekonomiczny i społeczny. Co to znaczy? Mianowicie w rodzinie dziecko się rodziło, w rodzinie się uczyło, w rodzinie otrzymywało zawód. Ten mężczyzna był silniejszy, więc z tej jaskini wyrzucał pająki, węże i wrogów, więc był obrońcą. Ta jaskinia warunkowała im bezpieczeństwo i to trwało miliony lat. Jak zaczyna powstawać kultura, ona bazuje na tym doświadczeniu. Tyle, że mężczyzna już nie walczy maczugą, ale ma miecz, później ma karabin. Struktura społeczna, w której funkcjonują, komplikuje się, ale nie na tyle, żeby zastąpić te wszystkie rzeczy, które od wieków były, czyli to, że się tam dziecko uczy, wychowuje, że tam jest dziadek, którym się opiekują. I w przeciągu ostatniego czasu, 200 lat, to wszystko ulega zmianie. Co to znaczy? To znaczy, że pewne funkcje przejmuje państwo i to, co wszystko przez wieki funkcjonowało, traci na znaczeniu, a my wtedy możemy się zająć seksem. Mówiąc jeszcze inaczej, patrząc na czasy starożytne, momencik, tu mamy, czy było lepiej? Nie, były problemy, tyle że one były na drugim planie. Ważniejsze było przeżycie tej pary, funkcjonowanie w społeczeństwie. Seks, problem, jeżeli był, to był drugoplanowy. Teraz chciałem pokazać panom taki schemat, który zbudowałem. Ten poziom biologiczny, to znaczy, od wieków mężczyzna widział kobietę i reagował. Moja babcia jak mówiła, że to są głupoty, to nie znaczy, że ona nie współżyła seksualnie. Ona trójkę dzieci urodziła, skąd się wzięły. Ten poziom biologiczny funkcjonował, ale on w pełni korespondował z poziomem społeczno-kulturowym, gdzie trzeba było troszczyć się o dom, o bezpieczeństwo, o to, żeby dzieci wychować i tak dalej, seks na drugim planie. Starożytność wprowadza jeszcze jeden poziom, błąd w prezentacji, odjechał nam, mianowicie starożytność sakralizuje seks. Bardzo dużo jest opracowań, które mówią o kultach seksualnych, o prostytucji sakralnej. Skąd się brała? Z bardzo prostej obserwacji, że żeby coś rosło, musi spaść deszcz. No to już jest skojarzenie z seksem, Bóg deszczem zapładnia glebę. I od Mezopotamii po Egipt. W Egipcie tylko się kwestie odwracają, gdzie jest deszcz, bo Nil był u dołu, więc deszcz był u dołu. Ale starożytna Grecja, Rzym, wszędzie są kulty płodności. Dzisiaj, jak się czytam, to niektórzy stosują takie uproszczenie, że oto były te kulty płodności, rozwiązłość seksualna i rewolucja seksualna chrześcijańska polegała na tym, że przyszło chrześcijaństwo i to wyparło. Nie do końca tak jest, bo chrześcijaństwo owszem wyparło, ale pewne rzeczy pozostały. Tu mam ilustrację seks i religia. Jeżeli ktoś by chciał więcej poczytać, dość obszernie pisze w tej swojej pracy pod tytułem Współżycie seksualne w nauczaniu biblijnym. Ale w tym punkcie też chcę powiedzieć, że starożytność zauważała seks jako taki, ale ja bym powiedział, że zauważały to osoby, te, które były na odpowiednim poziomie materialnym, czy nie musiały walczyć o byt, więc mogły się zająć orgiami i tak dalej. Natomiast większość ludzi żyła zwyczajnie, monogamicznie nawet, doświadczając różnych trudności, przede wszystkim egzystencjalnych. Niemniej jednak kojarzona jest starożytność z tą rozwiązłością. Co zrobiło chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo wyparło, teraz jest właściwy slajd, wyparło poziom sakralny i wprowadziło tutaj poziom relacji. Chrześcijaństwo mówi tak, na płaszczyźnie seksualnej nie możesz się spotkać z Bogiem, z bóstwem. To jest płaszczyzna spotkania człowieka z człowiekiem. I to jest genialność myśli judeo-chrześcijańskiej. Judeo, bo Stary Testament bardzo mocno walczy z kultami płodności, mówiąc, że płaszczyzną spotkania z Bogiem jest płaszczyzna moralna, etyczna. Natomiast seks jest płaszczyzną spotkania mężczyzny i kobiety. To bardzo mocno podkreśla z kolei Nowy Testament. Wprowadza monogamię. Mówi, że jeżeli mężczyzna opuszcza żonę swoją, łączy się z inną, popełnia cudzołóstwo. To jest nowość. Czy ona od razu zafunkcjonowała w świecie starożytnym? Nie. Ja podejrzewam, że większość chrześcijan nie rozumiało, co chodzi w tej relacji, zresztą nie posługiwali się tym terminem. Popatrzcie, panowie, co się stało, chrześcijaństwo i śluby. Czy od razu w kościele wprowadzono śluby? Małżeństwa sakramentalne stawali przed ołtarzem? Nie, absolutnie nie. Prześledziłem historię, czyli to rozumienie relacji było takie sobie. Ja prześledziłem historię ślubów kościelnych. Do X wieku w ogóle nie było ślubów kościelnych. Dwie strzałki się pojawiają. W toku tego tysiąclecia niektóre pary, pobierając się według miejscowego zwyczaju, zapraszały biskupa, żeby pobłogosławił ich związek. I tyle. Czyli Kościół uznał to, co funkcjonowało społecznie. Czyli znowu mamy ten model, że sprawy seksu są na drugim miejscu, sprawy bytowe są na pierwszym. Druga strzałka u dołu mówi, Kościół obserwował, że w tej kwestii są nadużycia. I model małżeństwa, który mamy współcześnie, został wypracowany między X a XIII wiekiem. Pogodzono dwie obecne w Europie tradycje. Tradycja rzymska, która mówiła, że podstawą małżeństwa jest wyrażenie zgody, i tradycja germańska, która mówiła, że podstawą jest współżycie. Co my mamy dzisiaj? Zgodę przed ołtarzem i dopełnienie małżeństwa poprzez współżycie. Póki jest niedopełnione, można rozwiązać. Od tamtego czasu do XIX wieku śluby były tylko w kościele. W XIX wieku, kiedy następuje rozwój państwowości, następuje rozdzielenie. Pojawiają się również śluby cywilne i kościelne i taki stan mamy do dzisiaj. Zbierając nieco informacje. Panowie, przez wieki związek seksualny mężczyzny i kobiety nie opierał się na tym, że oni się zakochali i chcieli doświadczać przyjemności seksualnej. Ojciec Knoc kiedyś powiedział, że kiedyś, a sprecyzował, do XVII wieku ludzie nie pobierali się dlatego, że się kochali, tylko kochali się dlatego, że się pobrali. Odwrócenie porządku. On miał ściśle określone role, związane z tym, że był silniejszy, więc ten łuk trzyma, czy jakieś narzędzie. Tu jest dziadek, tu jest dziecko, tu jest ona, która jest jego podporą, bo też jakąś maczugę trzyma. I ten model funkcjonuje miliony lat. Ja to podkreślam, za chwilę też wyjaśnię dlaczego. I patrząc na przestrzeni dziejów, w ciągu sekund ten model zmienił się na taki. Zmienił się. Gdzie on ma siekierę? Nie ma. Ona. Maila mu może wysyłam. Kocham cię. Nie ma dziadka. Dlaczego? Bo dziadek ma rentę. Pojechał na wczasy. Popatrzcie, może w Polsce emeryci tak nie, ale jak się patrzę na niemieckie wsparcie finansowe dla emerytów, to w Egipcie siedzą. Świat się nam zawalił. Do tej pory wszystko się kręciło wokół tego, żeby przeżyć. My teraz? Nie ma. Rozważmy teoretycznie. Gdyby ona chciała odejść od niego, może? Tak. W epoce kamienia łupanego mogła uciec mu z jaskini? Nie, zginęłaby. Ona się bała. Też jeszcze do tego wrócę. On też może odejść. Gdyby oni odeszli, co się stanie z dziećmi? Umrą? Nie, nie ma szans. Struktury społeczne, stopień zorganizowania państwa, jakim dysponujemy, pozwala im wszystkim przeżyć. Stół się rodzi wiele dylematów dotyczących istoty męskości, istoty kobiecości, sensu rodziny i w ogóle seksu. Żeby zdać sobie sprawę, w jakim tyglu jesteśmy, trzeba te rzeczy odróżniać. Co to znaczy? Panowie, wrócę. Poziom rozwoju spowodował, że to, co przez wieki, czyli ta płaszczyzna społeczno-kulturowa, praktycznie przestała się liczyć. Dlaczego? Bo dziadek ma rentę. Z tej renty u mnie na wsi, z której pochodzę, czasem potrafi żyć wielodzietna rodzina i tylko dbają, żeby babcia się czuła dobrze, bo renta wpływa. Odwrócenie porządku. To zorganizowanie sprawiło, że dzieci się wykształcą, w ogóle posyłasz je tylko do szkoły. To zorganizowanie sprawiło, że kobieta może sobie odejść, nie jest uzależniona od ciebie, ba, może od ciebie więcej zarabiać, a czemu nie? I tak dalej. Do tego stopnia, że... Momencik. Do tego stopnia, że to odpada i pozostają tylko dwa poziomy. Poziom relacji, który jest bardzo mocno podkreślany w Kościele, natomiast poziom biologiczny. Ale na tym poziomie biologicznym nie w ogóle na tym poziomie biologicznym, wycofuję tą myśl. Patrząc na ten schemat, trzeba sobie uświadomić ogrom rozdarcia, w jakim żyjemy. On polega na tym, że z jednej strony jeszcze spotykamy ludzi wychowanych w tym kodzie starszym, gdzie rodzina jest ostoją wszystkiego. To jest moja babcia, o której tutaj mówię, która mówi: o, kupiłeś coś, po co to byś sobie meble kupił? Mówię, że z żoną pojechałem na wyjazd integracyjny, żeby taką relację nawołać. O, pieniądze tylko marnujesz. Co, jej w domu źle z tobą? To są dyskusje. I jest pokolenie nowe na moich dzieci, które mówi, po co jest seks? Żeby było przyjemnie. Rozdzielone to jest kompletnie. To jest tygiel. Współczesny człowiek rozdzielił tak dalece seks, że się zastanawia, z kim mam współżyć. Bo z seksem nie jest dzisiaj mu przekazywana informacja, że wiąże się prokreacja. Zresztą państwo poszło tak daleko, że prokreacja się nie liczy. To jest twoja prywatna sprawa. Chcesz, to masz dzieci, nie, to nie. Przesunęło to, można by powiedzieć, na poziom relacji. Nie ma znaczenia. Ba, to zorganizowanie, które mamy, ono uderza we mnie jako ojca rodziny wielodzietnej. Ja podatki płacę nieprzeciętne. I nie chcę się tu skarżyć na swój los, bo to jest mój wybór. Ale zobaczcie problem w tym kontekście zorganizowania państwa. Więc człowiek mówi, z kim ja mam współżyć? Po co mam to robić? No, w Kościele mu podpowiadają, bo relacja, bo tak dalej. Ale tu też następuje totalne rozdarcie. Dlaczego? No, on próbuje tworzyć tą relację, ale stworzenie relacji nie jest takie proste. Więc pytanie dzisiejszego człowieka nastawionego na opłacalność. Mówi, no po co ja mam się z tą babą męczyć? Ja sobie zamówię usługę seksualną. Rozładuje mi napięcie, zadowolona i w ogóle. I w drugą stronę to też. A gadżety? Proszę zobaczyć, można sobie kupić gumową lalę. Pięknie wykonane, japońskie. Wiem, co mówię. Oglądałem film. Masa wibratorów. Do szkoły nawet mi przynosili. Jest. Jest fajnie, przyjemnie. Proszę zobaczyć. Doświadczamy tego rozdarcia i jest niebezpieczeństwo sprowadzenia dzisiaj, sprowadzenia seksu tylko do kwestii przyjemnościowo-biologicznej, czyli rozładowania napięcia, żeby było miło. Reszta jest. Kolejny slajd. To jest to rozdarcie, o którym mówiłem. Stoi facet. Jak z tego wybrnąć? Podoba wam się fotografia? Zanim jak z tego wybrnąć, to jeszcze powiem tak. Rozdarcie to, które nosimy w sobie, to jest jeszcze jedno. Nasze instynkty, odruchy seksualne i inne zostały ukształtowane na potrzeby epoki kamienia łupanego. Tak. Proszę zobaczyć. My nosimy w sobie instynkt walki. Każdy z nas. Z nim się wiąże to, że ukrywamy emocje. Twarz pokerzysty. Nie wiesz co. Na pewno nie uczymy się i mamy w genach, żeby strachu nie okazywać. Niezależnie, czy mamy 1,60 m, czy 2 m. Klata do przodu. My mamy instynkt wojowniczy. Tak, panowie. My bez przerwy chcemy bronić. Zwróćcie uwagę, czy dobrze się czujecie siedząc w jakimś ciasnym pomieszczeniu tyłem do wyjścia? Sprawdźcie, zróbcie sobie eksperyment. Każdy mężczyzna idzie tak, żeby widzieć wejście. Odzywa się jaskiniowiec. Ty pilnujesz jaskini, żeby ci ktoś nie wszedł. Ty musisz obserwować. Tak. Przez wieki zmieniało się tylko narzędzie walki. A w jakich czasach dzisiaj żyjemy? Tabu pacyfistycznego. Kto z was ma broń palną? Ręka do góry. Nikt się nie przyznaje. Wszyscy zostawili przed kościołem. To jest pytanie. A kto ma pneumatyczną wiatrówkę? No, pozostali kupcie. Postrzelajcie, zobaczycie, jak to relaksuje. Kiedyś rozmawiałem z takim mnichem. Pobożny człowiek. I mu mówię właśnie, że ja jak się wkurzę, idę strzelać. To wszystkie mięśnie pracują i tak dalej. Dzwoni do mnie po wakacjach. Mówi, pytam się, gdzie byłeś? On mówi, nigdzie. Kupiłem wiatrówkę. Pojechałem postrzelać. Patrzę na reakcję moich synów, panowie. Tak na strzelnicę wziąć ich i postrzelać. Kiedyś wpadłem na pomysł, żeby zamówić różne rodzaje broni wojskowej. Zamówiłem kałacha, M4, Sztejera, Jerycho. To było męskie spotkanie. Rąbali do tej tarczy. Ramię obite. Moja żona mówi, ja tego nie rozumiem. Nie musisz. Zostawiam wam z tych doświadczeń. Co jest w nas jeszcze z jaskiniowca? Bardzo dużo. My mamy dwa organy płciowe. Już tu w modlitwach jeden padł. Wzrok. Ty patrzysz, w sekundę wiesz, czy jest zdrowa. Ty nie masz czasu na współżycie. Bo jakbyś wpadł w godzinną ekstazę, to by ci do jaskini coś wlazło, co nie? Więc ty się musisz śpieszyć. 20 sekund spokojnie. Natura ci nawet w tym pomaga. Bo ci skumulowała wszystkie bodźce dotykowe w jednym narządzie. W narządach płciowych. To działa szybciutko. Bo ty nie masz czasu. Ty się musisz pośpieszyć. U mężczyzny płodność jest ściśle związana z orgazmem. Bo ty masz zostawić swoje geny jak najszybciej, bo to chodzi, żeby był potomek. Albo ci pomoże, no albo go sprzedasz. I zyskasz. Ale obok ciebie jest kobieta. Tu się pojawi kobieta, ale w ładniejszej pozie. tekst Kto nie widzi. Dzisiaj biorę auto, wracam za godzinę. Prawda, jaskiniowiec. Obok ciebie jest kobieta, której odruchy też się zatrzymały na poziomie jaskiniowym. Mówi się, dużo się pisze, że kobiety oczekują wyznań miłości, zapewnień o miłości. Czy wiecie, że to jest nawyk kobiety z jaskini? Dlaczego ona chce wiedzieć, że ją kochasz? Bo ona się boi, że jak się wkurzysz, to ją wywalisz z tej jaskini. Więc ona pyta, kochasz mnie jeszcze? A podobam ci się jeszcze? A na pewno? Ona szuka zapewnień. Ona patrzy szerzej, czy wszystko gra, łącznie z tym, czy przed jaskinią jest spokojnie. Czyli mówiąc dzisiejszym językiem, jak masz ochotę z nią spędzić romantyczny wieczór, to nie mów jej, że może z roboty cię wywalą. Ona się czuje zagrożona, ona musi się czuć bezpieczna. Ona patrzy, czy wszystko pasuje. Ona wychwytuje różne niuanse. I uwaga, w tym pytaniu, czy ty mnie kochasz, nie chodzi o notarialne oświadczenie, tak, kocham. Nie. Ona patrzy na cały szereg różnych zdarzeń, ona chce czuć, że ty ją kochasz, nie wiedzieć. To jest dla nas trudne. Ona, autentyczna rozmowa, ona kiedyś mówi, no ja nie wiem, jak ty możesz, czy ty mnie jeszcze kochasz? A on mówi, jak przestanę, to cię poinformuję. Proste. Zwróćcie panowie uwagę na jeszcze jeden szczegół. Biologia tak ukształtowała kobietę, że oderwała u niej przyjemność seksualną od płodności. Kobieta, żeby zaszła w ciążę, wcale nie musi doświadczyć przyjemności. Nie. Może zaś w ciąży, nawet doświadczając bardzo niemiłych doznań. Jej biologia inaczej funkcjonuje. To, co u nas jest złączone, u niej nie. I teraz tylko kilka rzeczy wymieniłem. Jak to się przekłada na praktykę życia? Bo mówi się, buduj relacje. To jeszcze jeden obrazek mam, o czym mówiłem, prawda? Dwa serduszka u niej na sercu, u niego gdzie indziej. Co to znaczy buduj relacje? Ten schemat tutaj wrócimy do tego. Mężczyzna łączy się z tą kobietą i doświadcza rozdarcia. No bo nawet w takim sprawie jak seks jest bardzo trudno się spotkać. Ona żyje w innej, w innym świecie, ty w innym. W takiej sprawie jak relacje i w ogóle porozumiewanie się też jest bardzo trudno. Dlatego mówiąc o relacji, ja bym wyodrębnił dwie płaszczyzny. Jedna to jest ta, z tego poziomu biologicznego, jak się dogadać, ale drugą bym wyodrębnił, to jest czysto poziom komunikacyjny. Jak mówię, jak wyrażam emocje, jak udzielam informacji, jak buduję zdania. Dzisiaj bardzo dużo się na ten temat mówi, bo żyjemy w świecie przekazu różnych informacji, manipulacji słownych i tak dalej. Ja od szeregu lat prowadzę, prowadzę z żoną warsztaty na temat komunikacji w małżeństwie i widzę, jak bardzo ludzie są zaskoczeni, że sposobem mówienia można bardzo poranić drugą stronę. Choćby poprzez bardzo różne rzeczy związane z wyrażaniem emocji, czy nieprecyzyjnym wysławianiem się, czy mówieniem z podtekstem. No jest tego mnóstwo. To jest taka czysta technika komunikacyjna. To zostawiam na boku. Wrócę jeszcze do spraw związanych z seksem. Jak w tym wszystkim funkcjonować. Mówią mu, buduj relacje. No to on chętnie z nią by budował relacje, no ale to jest trudne, bo ona inaczej reaguje. To znaczy, my mamy taką tendencję patrzeć na panie przez pryzmat naszych doświadczeń seksualnych. U nas jest to wszystko skumulowane w jednym narządzie, więc my myślimy, że jak ją dotknę, to ona też zacznie działać. Nie. Bo u niej jest to rozsiane po całym ciele, ba, bycie z nią nie oznacza, że ty dotkniesz, ona zacznie działać, bo musi się liczyć atmosfera, musi być dłuższy czas i to wymaga od nas mężczyzn wielkiego przepracowania tych naszych pierwotnych odruchów. Ale to idzie też w drugą stronę, bo co się dzieje z kobietami? One w pogoni za miłością są gotowe się zatracić dla mężczyzny. Proszę zobaczyć, ile jest takich różnych zdarzeń, żeby ona, żeby zyskała jego względy, to potrafi zrobić wszystko. Choć od badań, które kiedyś czytałem, że spośród kobiet, które rozpoczynają współżycie do 18 roku życia, ponad 60% współżyje nie po to, żeby zaspokoić swój popęd, tylko po to, żeby utrzymać relację z mężczyzną. Jak to jest w życiu małżeńskim? No ona chce czuć, że jest kochana, chce, żebyś ty zauważył, że ona dla ciebie coś zrobiła i się troszczy, prawda, żeby się nie wyrzucił, więc no zrobiła danie, jak to jeden facet mówi, ale dlaczego ekologiczne? W ramach tych warsztatów z komunikacji kiedyś jedno z ćwiczeń było takie, że mówię, wypiszcie swoje oczekiwania względem żon. I wtedy pan od ekologicznego jedzenia się uruchomił i błaga. Raz w tygodniu schabowego z frytkami, z zasmażaną tym kapustą. Tak dużo i dwa piwa. I wiatrówka. Ale patrzcie, dopóki oni się nie dowiedzą o tym, że wysyłają inny kod, będą się ranić. Jak on powinien na to ekologiczne jedzenie zareagować? On powinien zauważyć, że ona się dla niego stara. Stara się? Tak. I jeżeli ona będzie widzieć, że on docenia to, że się stara, będzie szansa na tego schabowego. Bo oni pobrnęli w inną dróżkę. Mianowicie, on wyraził jak to co, to ona odebrała niezadowolony, to zrobiło mu jeszcze bardziej ekologiczne. Że był jeszcze bardziej zadowolony. Rozeszli się. Jak to ktoś gdzieś kiedyś słyszałem, jak dotykasz kobietę, to pamiętaj, że twój dotyk się kształtował w epoce kamienia łupanego, więc brałeś kawał kamienia, oglądałeś, czy się przyda, wytrzymałeś i te sprawy. Tak nie dotykaj kobiety. Zresztą myślę, że każdy z nas, kto żyje w związku, doświadczył tego, że ty ją dotykasz, ona krzyczy. To nie tak. To jest zupełnie coś innego. I tych różnic jest wiele. Ja tylko sygnalizuję i staram się pokazać pewien klucz, który myślę pozwoli wam zinterpretować inne rzeczy, o których będziecie czytać. Bo dość dużo się mówi o tych różnicach związanych z męskością i kobiecością. Ja tu takie przytoczyłem najogólniejsze związane z tym rozróżnieniem z poziomem biologicznym. Natomiast chciałem jeszcze kończąc dodać taką rzecz. Tutaj zniknął ten poziom, jak to sobie nazwałem, kulturowo-społeczny. Ja uważam, że on nie do końca może zniknąć. I to mówię jako pedagog. Nie da się dzieci wychować tylko i wyłącznie w relacji, albo w relacji do jednego z rodziców, albo w oderwaniu od społeczeństwa. Wszyscy pedagodzy mówią, że rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowawczym. Dlaczego? Bo dziecko w sposób prosty patrzy na świat. Mama, tata. Później dopiero może komplikować. Dzisiaj też zwróćcie uwagę, że wraca ten poziom społeczno-kulturowy, bo społeczeństwa zaczynają widzieć, że wyeliminowanie prokreacji z całego spojrzenia na państwo jest też pomyłką. I dzisiaj już chyba niezależnie od opcji światopoglądowych zaczyna się na ten aspekt patrzeć. Drodzy panowie, mamy jeszcze raz jaskiniowca, ale tu dałem kwiaty na koniec. Jeżeli chcecie, żeby to spotkanie ze mną przyniosło jakiś praktyczny seksualny skutek, to radzę. Kupcie kwiat dla swojej ukochanej. Zanieście go, wręczcie. Bądźcie z nią, dotykajcie jej, mówcie jej miłe słowa i nie oczekujcie, że to się skończy współżyciem. To wymaga dużego przepracowania z naszej strony. Życzę miłego wieczoru.